Nasz gość, pani Basia Dębińska z Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Witam na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pani Barbaro, dzisiaj przypada już kolejna rocznica uwolnienia prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 października 1956 roku. To wydarzenie miało miejsce, został uwolniony z Komańczym. Tak. Ale zanim to się stało, chciałbym może prosić o słowo, jak długo trwało to uwięzienie, jaki to moment, jaka konkretnie data.
No właśnie, warto wspomnieć tę całą historię, chociaż w skrócie. Więzienie trwało 3 lata. Okres ten przeżywał ksiądz prymas w 4 miejscach. Pierwsze miejsce to był Ryłowiec koło Grudziądza, tam około 2 tygodni. Według tego, co ksiądz prymas opowiadał, to oni wszyscy te miejsca przygotowywali w ostatniej chwili. Tak wydawało mu się, że jak wszedł do Ryłowca, do tego klasztoru, to tak jakby dopiero co ci ojcowie i bracia ten klasztor opuścili.
Znaczy opuścili, zostali z niego wyrzuceni, tak można powiedzieć.
Tak, jakby byli wyrzuceni. Potem Stoczek Warmiński około 1 roku, Prudnik Śląski, co w Sudetach, 1 rok i Komańcza też w Bieszczadach 1 rok. Warto sobie na mapie zobaczyć te miejsca, jak one są od siebie oddalone. Myślę, że cały czas władze bały się, że może być jakaś interwencja ludzi i wielkiej konspiracji i wielkiej tajemnicy trzymali. Oczywiście mnóstwo było ludzi, którzy pilnowali tych miejsc. Były też podsłuchy, były druty kolczaste, żeby w razie czego ksiądz prymas nie mógł uciekać.
8 lat po wojnie, podobno nowa Polska, oczywiście ludowa, no i takie konsekwencje, prymas Polski w więzieniu.
Tak. O więzieniu księdza prymasa to już mówiono dużo wcześniej, gdzieś na jesieni 52 roku. Mówią, że Stalin był temu przeciwny. Po śmierci Stalina, jak gdyby władze zaczęły w taki sposób otwarty walkę z Kościołem. Oczywiście represje wobec duchowieństwa, ten słynny proces krakowski. Oczywiście kompromitacja hierarchii kościelnej. Natomiast szczytem tej walki to był dekret Rady Państwa wydany w lutym, który mówił, że obsadzanie duchownych stanowisk kościelnych należy do władzy. Musi zdecydować władza, zgodzić się władza. I na przykład według tego dekretu księża powinni składać w urzędzie do spraw wyznań ślubowanie wierności PRL. Tych punktów, tych wymagań było aż 8. Na przykład te represje już widać było na początku, w styczniu 1953 roku. Miała odbyć się uroczystość nadania prymasowi Wyszyńskiemu godności kardynalskich przez papieża. Oczywiście rząd odmówił paszportu. Natomiast episkopat i prymas no, byli bardzo w trudnej sytuacji, gdy dowiedzieli się o tym dekrecie stanowiącym, mówiącym o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ale episkopat nie był bezsilny, dlatego że na jego czele właśnie stał prymas Wyszyński, który właściwie ani na chwilę nie stracił jakiejś pewności siebie. Gdy ten dekret ogłoszono, nie namyślał się długo z odpowiedzią. Powiedział, gdy Cezar siada na ołtarzu, to po prostu krótko mówimy nie wolno. Słynne non possumus. I to właściwie była jakaś taka kropka nad i do takiej decyzji, że jednak coś trzeba z tym prymasem zrobić.
Takiego jawnego, wydaje się, no, prześladowania Kościoła, otwartego, można powiedzieć, no już z otwartą przyłbicą, jakoś tak oblicze Polski Ludowej, tych, którzy wtedy no, wzięli się do rządzenia i upokarzania innych obsadzeń. Tak. No bo to prymas to jedna sprawa i o tym chcemy dzisiaj mówić, no ale chociażby ci wszyscy, którzy w AK służyli, którzy po prawej stronie stali Polski, bronili Rzeczypospolitej, oni też znaleźli się często w więzieniach, gdzieś po latach dopiero, można powiedzieć,
rehabilitacja,
no ale już wielu zginęło, oddało życie.
Nie, to oni byli wszystkim katowani strasznie, oni byli tak, tyle cierpienia w ich życiu na końcu było. Przecież oni ich zabijali na śmierć tymi swoimi metodami. Hmm. I oczywiście to wypowiedzenie księdza prymasa non possumus, nie zgadzamy się, to rozdrażniło kierownictwo partii. One po prostu, te słowa non possumus brzmiały jakoś jednoznacznie. Były jak gdyby takim prawie wypowiedzeniem wojny. No i teraz już wydarzenia następowały bardzo szybko, jedno po drugiej. I 24 września Prezydium Rady Ministrów wydało zarządzenie, które zakazywało prymasowi Wyszyńskiemu wykonywanie funkcji prymasowskiej i natychmiastowego opuszczenia Warszawy i zamieszkania w wyznaczonym klasztorze. Tak brzmiało to zarządzenie, ten dekret, który wydało Prezydium Rady Ministrów. Tak właśnie w tym wielkim skrócie wygląda to uwięzienie i właśnie pierwszym miejscem to był Rywałt i tam właśnie takie wrażenie miał ksiądz prymas, że dosłownie przed chwilą jeszcze w misce woda stała, tak jakby ktoś dopiero opuszczał tę celę, to miejsce. No i teraz wracamy do czasów współczesnych, uwolnieniu. To też miało podłoże polityczne. Nie wiem, czy w historii teraz tego uczą, ale przecież 28 czerwca 1956 roku, a więc kilka miesięcy przed uwięzieniem w Poznaniu, odbył się ten masowy bunt robotników, który był nazwany potem Czarnym Czwartkiem. Liczba śmiertelnych osób aż 74. I ksiądz prymas jakby przeczuł tę udrękę narodu już wcześniej, bo 7 czerwca 1956 roku, a więc 2 tygodnie wcześniej, przed tym Czarnym Czwartkiem, zapisał takie prorocze słowa. Polacy duszą się od nadmiaru męki i gwałtu i potrzebują chociaż chwili oddechu, by móc żyć jak dzieci Boże, ludzie wolni. No i potem już właśnie dostał Gomułka. Jednym z pierwszych kroków Gomułki rozpoczynających ten proces demokratyzacji kraju to było wydanie decyzji o uwolnieniu prymasa. I wtedy Gomułka wysłał delegację do Komańczy 26 października. To był jego dwaj przyjaciele, Władysław Bieńkowski i Zenon Kliszko. Oni przedstawili tą decyzję Gomułki w sprawie uwolnienia księdza prymasa. Ksiądz prymas powiedział, moja odpowiedź jest taka, jestem tego zdania od 3 lat, że moje miejsce jest w Warszawie, że miejsce prymasa jest w Warszawie. I była ta decyzja, że ksiądz prymas ma być 28 października wieczorem o godzinie 20 już w Warszawie, żeby można było ogłosić przez media, że wieść o powrocie księdza prymasa, że już jest w Warszawie. I rzeczywiście ksiądz prymas przyjechał godzinę przed 8 wieczorem, a o godzinie 20 ogłoszono, że ksiądz prymas powrócił z więzienia. No i teraz zaczęła się też wielka radość, bo mnóstwo ludzi przychodziło na Miodową i ksiądz prymas co chwilę wychodził na balkon i co chwilę błogosławił i młodzi, i starzy. Również Watykan z wielką radością i oddechem przyjął, szczególnie Ojciec Święty Pius XII, który bardzo się modlił i bardzo interesował się losami księdza prymasa. No i oczywiście wielka rola emigracji polskiej. Myśmy wtedy o tym nic nie wiedzieli, ale jednak ksiądz prymas podziękował emigracji polskiej za modlitwę, no i za takie konsekwentne staranie się o uwolnienie księdza prymasa. Tak. To myślę, że tak w skrócie można by to już przedstawić.
Dziękuję bardzo. No myślę, że no to już odległa 52. rocznica od tych wydarzeń, no ale pewnie wielu nie może jakoś przejść do porządku dziennego, jak to było możliwe, żeby prymasa Polski w taki sposób, prawda, wziąć, internować czy uwięzić no, na 3 lata, prawda, więc w tak, jakiej Polsce żyliśmy? Duży.
Jeszcze ksiądz prymas też jakbyś miał takie przeczucie, że nie wróci i że wyjedzie tak samo, że będzie wywieziony na wschód, na Syberię. No ale myślę, że modlitwa, która była, ogromna modlitwa była na Jasnej Górze, nieustanna, dzień i noc, czuwanie, przekazywanie sobie różańca, że ta modlitwa jakby mury przebiła, że ksiądz Cuna został uwolniony, bo tacy sceptycy uważali, że nie ma co do dziewczyn z Instytutu Prymasa, nie łudźcie się, na pewno ojciec nie wróci. Tacy też byli czarno patrzący, ale wszystko w ręku Pana Boga.
To też i zasługa Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, więc stąd też ten impuls wychodził, to, że właśnie nie dałyście gdzieś jakby wytrącić sobie tej nadziei pokładanej w Panu Bogu, że on
tak,
jest
to na
wszechmocny
pewno,
i wiele
to na
może.
Pewno. Szczególnie pani Maria Okońska, założycielka Instytutu, ona miała taką wewnętrzną pewność, że ksiądz prymas wyjdzie z więzienia.
Wszystko w tym, które mnie umacnia. Pani Barbaro, bo wiem, że też zmieniły się władze, tak można powiedzieć. Została chyba wybrana nowa generalna w Instytucie.
W sierpniu wybrałyśmy nową generalną odpowiedzialną. Jest nią pani Stanisława Grochowska, która jest w Częstochowie w Domu Pamięci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję
wszystkie
bardzo
wspólnoty.
Szczęść Boże.
Dziękujemy też za tą
pozdrawiamy również pamięć. Serdecznie ojca Tadeusza, założyciela radia, z wdzięcznością Panu Bogu za to radio.
Bóg zapłać. Wszelkiego dobra życzę.
Ojcu też wszystkiego
dziękuję.
Dobrego.
Z Panem Bogiem.